Witam was, bracia i siostry, w imieniu Jezusa Chrystusa. Przeczytajmy wspólnie Słowo Boże zapisane w drugiej Księdze Królewskiej, drugi rozdział od wiersza piątego. Wtedy przystąpili do Elizeusza uczniowie proroccy, którzy byli w Jerychu i rzekli do niego: czy wiesz, że dzisiaj Pan uniesie Twego Pana w górę? A on odpowiedział: ja też to wiem, lecz wy milczcie. Wtedy rzekł do niego Eliasz: pozostań tutaj, gdyż Pan posłał mnie nad Jordan. Lecz ten odpowiedział: jako żyje Pan, jako żyjesz ty, że cię nie opuszczę. I poszli obaj. Poszło też 50 spośród uczniów prorockich, lecz ci stanęli na uboczu z dala, oni zaś obaj stanęli nad Jordanem. Wtedy Eliasz zdjął swój płaszcz, zwinął go i uderzył nim wodę, a ta rozstąpiła się w jedną i drugą stronę. Oni obaj zaś przeszli po suchej ziemi. Gdy zaś przeszli, rzekł Eliasz do Elizeusza: proś, co mam dla ciebie uczynić, zanim zostanę wzięty od ciebie. Elizeusz zaś odpowiedział: proszę, niech mi przypadną w udziale 2/3 twojego ducha. A on odpowiedział: o trudną rzecz poprosiłeś. Lecz jeśli mnie ujrzysz w chwili, gdy będę od ciebie wzięty, spełni ci się to, a jeśli nie, to się to nie spełni. A gdy oni szli dalej, wciąż rozmawiając, oto rydwan ognisty i konie ogniste oddzieliły ich od siebie i Eliasz wśród burzy wstąpił do nieba. Elizeusz zaś widząc to zawołał: ojcze mój, rydwanie Izraela i jego konnico. I już go nie zobaczył. Pochwycił tedy swoje szaty, rozdarł je na dwie części i podniósł płaszcz Eliasza, który zsunął się z niego, zawrócił i stanął nad brzegiem Jordanu. Następnie wziął płaszcz Eliasza, który zsunął się z niego, uderzył nim wodę i rzekł: gdzie jest Pan, Bóg Eliasza? Również gdy on uderzył wodę, rozstąpiła się ona w jedną i drugą stronę i Elizeusz przeszedł. A gdy to zobaczyli sprzeciwka uczniowie proroccy z Jerycha, rzekli: duch Eliasza spoczął na Elizeuszu. Wyszli więc na jego spotkanie i pokłonili mu się aż do ziemi. I rzekli do niego: oto jest pośród twoich sług 50 dzielnych mężów. Niech więc idą i szukają twojego Pana. Może uniósł go duch Pana i rzucił go na jedną z gór albo w jedną z dolin. Lecz on odpowiedział: nie posyłajcie. A gdy natarczywie nań napierali, rzekł: poślijcie. Posłali więc 50 mężów i ci szukali 3 dni, lecz go nie znaleźli. A gdy powrócili do niego, on zaś mieszkał wtedy w Jerychu, rzekł do nich: czy nie mówiłem wam, nie chodźcie? Rzekli więc obywatele tego miasta do Elizeusza: oto dobrze się mieszka w tym mieście, jak to mój Pan sam widzi, lecz woda jest zła i ziemia jest niepłodna. A on rzekł do nich: przynieście mi nową misę i nasypcie do niej soli. I przynieśli mu. Wtedy on poszedł do źródła wody i wrzucił do niej sól, mówiąc: tak mówi Pan, uzdrowiłem tę wodę, nie wyjdzie z niej odtąd ani śmierć, ani poronienie. I uzdrowiona została ta woda aż do dnia dzisiejszego, według słowa, jakie wypowiedział Elizeusz. Stamtąd poszedł do Betelu, a gdy szedł drogą, mali chłopcy wyszli z miasta i naśmiewali się z niego, mówiąc doń: chodź no łysy. Obróciwszy się więc i spojrzawszy na nich, przeklął ich w imię Pana. Wtedy wyszły z lasu 2 niedźwiedzie i rozszarpały z nich 42 dzieci. On zaś poszedł stamtąd na górę Karmel, a następnie powrócił do Samarii. Siostry i bracia, sam na sam z Bogiem. I ta historia, którą tu przeczytałem, mówi właśnie o tym, jak można żyć sam na sam z Bogiem. Elizeusz miał duchowego ojca, miał Eliasza. To dobrze jest, gdy się ma takiego człowieka, obok którego można wzrastać, od którego można się uczyć, który służy przykładem. Ale oto Elizeusz dowiedział się, że Bóg Eliasza chce zabrać. I nie chciał tego zaakceptować. Kiedy mu inni o tym powiedzieli, odpowiada: wy mi lepiej o tym nie mówcie. Ja nie chcę o tym nawet wiedzieć. Ja sobie nie wyobrażam, jak mogę żyć, jak mogę zostać bez Eliasza. Jak żyć dalej? To tak dobrze jest, gdy mamy takiego duchowego Eliasza. Przy nim czujesz się dobrze. Ale przychodzi dzień, kiedy trzeba przejąć odpowiedzialność za swoje życie. Ja myślę, że jest potrzebne, aby każdy z nas miał, może ma, takiego Eliasza, który go wspiera, który go tak trochę popycha. No jeszcze się trochę pomódl, no jeszcze przeczytaj słowo. Gdy się nawracamy, to dobrze jest mieć taki wzór, mieć kogoś, kto będzie nas wspierał, kto będzie nas prowadził. Ale nie możesz się karmić cały czas mleczkiem tylko. Jakby dziecko cały czas mleczkiem się karmiło i my dorośli też tylko mleczkiem, to któregoś dnia powypadałyby nam wszystkie zęby, może by w ogóle nie wyrosły. A poza tym małą łyżeczką ciągle się karmić? Zamęczysz się, zjedz talerz zupy małą łyżeczką. Któregoś dnia musisz wziąć porządną łyżkę i zjeść ten obiad. Elizeusz musiał wziąć odpowiedzialność za swoje życie. A więc musiał któregoś dnia powiedzieć, gdzie jest Bóg Eliasza. Przychodzi dzień, kiedy musimy powiedzieć, czy wierzę w takiego Boga, jakim był Bóg Eliasza? I stanął sam na sam z Bogiem nad Jordanem. I nie było mostu, przez który mógł się przeprawić. Dane mi było z łaski Bożej być w tym miejscu nad Jordanem w Jerycho. To nie jest jakiś strumyk, który można przejść. Jordan jest rzeką górską, rzeką niezwykłą, rzeką, która płynie przez 250 kilometrów, ale ma spadki ogromne. Z 2800 metrów z Hermonu, gdy wypływa, kończy swój bieg 400 metrów poniżej poziomu morza. Spadki są niesamowite, to jest rwąca rzeka. A on miał wrócić do Jerycha. Trudno było mu się pogodzić z tą myślą, że został sam. Jego nauczyciela, tego wzoru zabrakło. Zabraknie konferencji, zabraknie kolejnego zjazdu, a ty wracasz do swojego domu i trzeba żyć. Ale Eliasz wiedział, że Elizeusz da sobie radę. Eliasz wiedział, że Elizeusz żyje z Bogiem, że nauczył go, jak wierzyć Bogu. Elizeusz musiał próbować własnego życia. Eliasz go wypuścił z ręki tak, jak czasami rodzice uczą dzieci jazdy na rowerze. Trzyma za siodełko albo taki patyk z tyłu wetknie i idziesz za dzieckiem i mówisz: jedź, wszystko jest dobrze, ja ciebie trzymam. W pewnym momencie puszczasz, ale biegnąc obok cały czas mówisz: nie oglądaj się, ja trzymam ciebie. On już dawno jedzie, nie wie o tym, że już jedzie sam. Dopiero jak się obejrzy, bach, przewrócił się. Ale w końcu uwierzy, że może sam jechać. I Eliasz wypuścił Elizeusza ze swych rąk. Powiedział: ty już możesz żyć własnym życiem. I gdy wracamy do domów, tam dopiero jest konfrontowana nasza wiara. Nie wtedy, gdy jest nas 200-300 osób. Tak łatwo jest demonstrować swą wiarę w Boga. Ale gdy jesteś w czterech ścianach, w swoim domu, nam, kaznodziejom, też jest łatwo na przykład radzić innym. No wiesz, bracie, masz problem, pomodlimy się i Bóg go rozwiąże. A jak nie rozwiąże, no to my, kaznodzieje, obok tego przejdziemy. Wiesz, Pan cię błogosławi. Ale kiedy masz własny problem do rozwiązania, wtedy uwierzyć i zapytać się, gdzie jest ten Bóg Eliasza? Elizeusz wziął ten płaszcz, uderzył nim w Jordan i czekał, rozstąpi się czy nie. Stanie się to, co zrobił Eliasz, czy nie? On musiał siebie samego zapytać, gdzie jest ten Bóg Eliasza. Kiedyś do Ezechiela przyszedł dowódca Rabszake i powiedział: a ty, królu, na czym opierasz swoją wiarę? Na kim się opierasz? Elizeusz nie miał wyjścia, musiał oprzeć swą wiarę na Bogu. Bóg pozwala sytuacjom, by wypróbowały naszą wiarę i ufność. Elizeusz musiał sprawdzić, czy wierzy w takiego samego Boga, jak wierzył Eliasz. On to sprawdził. Wziął płaszcz, uderzył w wody i one się rozstąpiły. Powiadam, że tak łatwo jest komuś radzić. Moja żona, gdy przeprowadziła badania, najlepszy profesor w Bydgoszczy ją zbadał i powiedział, pani musi mieć operację i to bardzo poważną. I wtedy modliliśmy się, myślę, że najwięcej ona się modliła, ale też się modliłem i inni się modlili. I kiedy ją zawiozłem do szpitala na operację, przyszedł lekarz i takie przygotowania robiono. Sprawdził i mówi, ale kto powiedział, że pani ma mieć operację? No profesor, mówi, ja tu niczego nie znajduję. Zawołał jeszcze dwóch innych lekarzy, mówi, panowie, sprawdźmy, czy ja się mylę, czy się ktoś pomylił. I powiedział, proszę panią, tutaj zrobimy tylko maleńki zabieg i mąż panią po południu już zabierze, nie ma pani żadnego problemu, nie musi być pani operowana, wszystko jest w porządku. I do dnia dzisiejszego jest wszystko w porządku. Przekonałem się, że to nie jest tak łatwo innym mówić, ale gdy ciebie to dotyczy, co wtedy zrobisz? Sam na sam z Bogiem. Żona nagle zauważyła, że ma takie dziwne znamię, które ją zaniepokoiło. Byliśmy wcześniej u lekarza, powiedział, daję pani 2 tygodnie, niech się pani zastanowi i trzeba to zoperować, bo z tym różnie może być. A myśmy wcześniej w zborze się już modlili o to i na grupach modlitewnych. Popatrzył się, uśmiechnął, mówi, mam dobrą wiadomość dla pani. Nie musimy tego ruszać. Nic tu się nie dzieje. To jest takie zwykłe znamie, jak wszyscy ludzie mają. Ono tylko tak niepokojąco wyglądało. Może być pani spokojna. I myślę, że wtedy dopiero doświadczamy Boga. Czy wierzymy w takiego Boga, kiedy nas to osobiście dotyka? Bo tak łatwo jest komuś radzić i obok tego przejść. To mniej trochę nas dotyka i boli. Ale sam na sam żyć z Bogiem. I doświadczać Jego mocy. Słowo Boże powiada, Henoch chodził z Bogiem, a później go nie było. A to się tak lekko czyta, chodził z Bogiem. Ale co to znaczyło chodzić z Bogiem? Czy on żył w jakiejś świętej atmosferze? Ja myślę, że były sytuacje, kiedy pani Henoch przychodziła i mówiła, chłopie, ty przestań już tak z tym Bogiem chodzić, tu jest robota, są dzieci, trzeba posprzątać, trzeba drzewa narąbać, a ty ciągle z tym Bogiem chodzisz, taki sprawiedliwy. Czy ona mu nie dokuczała czasem? Myślę, że to było normalne życie rodzinne, a w życiu rodzinnym różne rzeczy się zdarzają. Ale Henoch chodził z Bogiem, nawet gdy były trudności, gdy były problemy, gdy pani Henoch nie zawsze była zadowolona, gdy dzieci mu na głowę, jak się mówi, wskakiwały, gdy hałasowały może, gdy mu przeszkadzały. On chodził z Bogiem. Elizeusz chodził z Bogiem. Sam na sam, nad Jordanem, stanął z Bogiem. I Bóg odpowiedział. Może mógł to powiedzieć słowami Nowego Testamentu. Czy rzeczywiście ten Bóg jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam? Czy on się dotknie? Kiedy Jozue prowadził naród przez Jordan, mieli przejść, to powiedział kapłanom, wszyscy przygotujcie się do przejścia, kapłanom powiedział, kiedy skrzynia przymierza wejdzie do Jordanu, woda się rozstąpi, a lud przejdzie. Ale gdy kapłani wchodzili w Jordan, to jeszcze rzeka ciągle płynęła. Uwierzyć w to i stanąć w wodzie, kiedy ona jeszcze płynie, że Bóg spowoduje, że wody się rozstąpią. Ileż razy my czekamy, żeby coś się stało, to my wtedy uwierzymy. Ale zrobić krok, gdy jeszcze nic nie widzisz. Krok wiary, uwierzyć. On był sam na sam nad Jordanem, a Bóg przyznał się, że jest również i z nim. Elizeusz doświadczał takiego właśnie Boga. A później ludzie czekali rady, odpowiedzi. Co dalej? Jak będziemy żyć? Ci ludzie powiedzieli, wiesz co, może to tylko było coś takiego dziwnego. Bóg Eliasza może zabrał, przeniósł gdzieś na inną górę. My pójdziemy, poszukamy. Elizeusz wiedział, gdzie Eliasz się znalazł. Ale ci ludzie nie wiedzieli. Czasami ludzie w zborach mówią, ale my to sprawdzimy. I czasami musimy im na to pozwolić. Jak dziecku, któremu mówisz, nie dotykaj drzwiczek pieca, bo sparzysz rękę. Ale ono będzie tak się kręcić, aż w końcu dotknie. I wtedy się przekonuje. Elizeusz musiał tym ludziom wierych opowiedzieć. Chcecie sprawdzić? Dobrze. Jak już tak bardzo długo mu marudzili i mówili, ale my to chcemy sprawdzić. Ja wam mówię, nie warto. Eliasz jest już u Boga. My go poszukamy po górach. No to macie zajęcie. Pochodzili, wrócili, mówią, nie ma go. Przecież mówiłem wam. Często będzie tak w doświadczeniu naszym. Lubimy sprawdzić niektóre rzeczy sami. I chcemy je sprawdzić. I możemy je sprawdzić. Ale tam, w tym Jerycho, potem przychodzi dzień, kiedy ludzie dokonują eksperymentu, ale przyjdą i zapytają się, co dalej? Czy Elizeusz im powiedział, a nie mówiłem wam? I teraz im wygłosił kazanie. Nie. Myślę, że ich akceptował. Zaakceptował ich. Przekonaliście się, macie jakieś nowe doświadczenie, ale akceptował ich. Ale oni jemu jakby uwierali, bo byli wcześniej najpierw tacy bardzo namolni. Pójdziemy. On mówi, nie, pójdziemy. Słuchajcie, życie ludzi wierzących to jest uwieranie jedni drugim. Chrześcijańskie życie to uwieranie jedni drugim. Słowo Boże powiada, jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie. Uwieramy jedni drugim. Jak jeszcze ciebie nie uwiera, to ja nie wiem, gdzie jesteś, w jakiej społeczności. Jeśli problem jednego człowieka nie uwiera ci, nie przejmuje cię, to nie jesteś z nim w społeczności. Elizeuszowi uwierało to, że ci ludzie mieli potrzeby i on ich akceptował. On ich szanował. Wiele razy trzeba będzie podejmować jakieś decyzje, by przetoczyło się Boże życie przez nasze życie. Czasami będziemy sami eksperymentować, aż przekonamy się, że potrzebujemy siebie wzajemnie. Oni wrócili do Elizeusza, bo potrzebowali jego rady. Oni nie mogli żyć sami i Elizeusz w Jerycho też nie mógł żyć sam. Elizeusz nie powiedział, jestem teraz taki wielki jak Eliasz, idę gdzieś w Izrael. Ale został w Jerycho i tym ludziom był pomocą. Służył im. Jeśli ludzie mogą miesiącami żyć bez zboru i nie uwiera im brak zboru, to pytam się, gdzie oni są. Są ludzie w miastach, to się często zdarza. Mają działki, wyjeżdżają na te działki, 2-3 miesiące żyją bez zboru i nie uwiera im brak tego zboru. Pytam się, gdzie oni są? Czy oni są naprawdę z Bogiem? Pytam się, gdzie jest ten Bóg Eliasza i Elizeusza w ich życiu? Bywają ludzie, którzy będą się uganiać za Eliaszami, tak jak ci po górach uganiali się. Od konferencji na konferencję, bo Eliasz przyjechał. On nam da nareszcie Boże błogosławieństwo. A potem wracają i mówią, a to tylko był taki zwykły jakiś wierzący. To nie był Eliasz, a myśmy myśleli. Dlatego, że to my mamy być tymi, którzy doświadczą Boga. On może być tylko jakimś drogowskazem, jakimś światełkiem, jakimś reflektorem, może nawet jakąś potężną latarnią, ale w końcu wracamy do tych miejsc, gdzie mieszkamy i sam na sam z Bogiem musimy realizować nasze chrześcijańskie życie. Nasze życie chrześcijańskie polega na chodzeniu z Bogiem, a nie na chodzeniu na cudzych nogach. Niezależnie od tego, ilu nas się spotyka na nabożeństwie w zborze, czy będzie 100 czy 3, to spotykamy się w imieniu Boga i On jest tam między nami. Gdy spotykamy się 2 lub 3, to czy to będzie najgorsze nabożeństwo? Co Jezus powiedział? Gdzie was 2 lub 3, to będzie najsmutniejsze nabożeństwo na świecie. Nie, On powiedział, tam jestem między wami. I niezależnie, czy jest to duża konferencja, czy jest to zbór, gdzie jesteś może miejsce, może nawet nie zbór, może miejsce, gdzie jesteś sam, ale jesteś sam na sam ze swoim Bogiem. A więc mamy do dyspozycji wszechmogącego Boga. Ale ci ludzie potem, gdy stanęli już w Jerycho, powiedzieli, wiesz, w tym mieście się dobrze mieszka, tylko woda jest kiepska, ziemia nieurodzajna. I wtedy Elizeusz im powiedział, wyrzućcie starą miskę, a weźcie nową i nasypcie w nią soli, nie ziarenko. Czasami myślimy sobie, o, w tym mieście moja praca, moja służba, moje bycie, sam jestem, niedobre miasto, zmienię miasto. Bóg powiada, nie zmieniaj miasta, zmień metodę. Nie syp ziarnka soli, ale wsyp garść soli, dwie garście soli. I spraw, że to miejsce zacznie żyć. Odkaś to miejsce solą swojego życia. Weź większą ilość tej soli, nie syp po ziarenku. Może żeś sypał cały czas po ziarenku i ta ziemia nie mogła być zmieniona. Ta woda nie mogła być odrodzona. Nie musisz miasta zmieniać. Zmieniaj siebie. Zmień swój sposób myślenia, swój sposób postępowania. I uzdrowione było źródło. I to miejsce stało się miejscem ich życia. Nie musieli wyprowadzać się do innego miasta. To było miejsce ich życia z Bogiem. A później Elizeusz udał się do Betel i był sam na sam w Betel. Nie umiem wam sensownie wytłumaczyć tego, co się tam stało. To się nie mieści w kulturowych ujęciach naszych, w ujęciu miłosierdzia, łaski. Może Elizeusz był śmieszny, łysy, może jakoś dziwnie ubrany, dziwak, który mówił o Bogu. No to dzieciarnia się wyśmiewała z niego. I stanął u kresu wytrzymałości. Spotkały go drwiny. To się, powiadam, nie mieści w moim pojęciu miłosierdzia Bożego, dlaczego tam tyle dzieciaków zginęło. Ale mieści się to w kategoriach mojego charakteru. Wiem, że ja też taki jestem. Nie lubię krytyki. I nikt z nas tego nie lubi. Jak nam ktoś na plecy wskoczy, to szybko byśmy chcieli go otrząsnąć. I szybko byśmy chcieli się zemścić. I czasami tak sobie myślimy, no ja bym mu pokazał. Polacy szczególnie mówią, ja panu pokażę. No co ma, co pan może pokazać? Niewiele. My czasami tak myślimy. Elizeusz nie wytrzymał. On wszedł do miejsca, w którym Jeroboam stworzył zastępcze miejsce kultu. On chciał wziąć sprawy w swoje ręce. I chciał z Betelu zrobić Babel. Bo wziął we własne ręce. Nie czekał, aż Bóg coś zrobi. Ale we własne ręce wziął sprawy. Nie wytrzymał. Chciał zamienić coś. I zareagował gwałtownie. Ale to zdarzenie uczy mnie, że nie muszę bronić swojej czci. Bóg broni swoich spraw. Chcę, żebyśmy byli ludźmi, którzy chodzą za Bogiem 24 godziny i wiedzą, gdzie jest ten Bóg Eliasza i Elizeusza. To nie są ludzie, którzy, gdy przyjdą do nich inni i powiedzą, pomóż nam, daj nam odpowiedź, jak mamy żyć tam, gdzie żyjesz. Elizeusz mógł powiedzieć, wiecie, Eliasza nie ma, a my byśmy mogli powiedzieć, apostołowie odeszli, sukcesja apostolska razem z nimi do nieba. Wszystko się skończyło. Nic już wam pomóc nie możemy. Czekajmy na jakieś zakończenie. Miejmy nadzieję, że dobre. Nie. Nic się nie skończyło. Bóg wczoraj, dziś, na wieki ten sam. Bóg Eliasza był ciągle tym samym Bogiem Elizeusza. Był tym samym Bogiem, którego doświadczali proroccy uczniowie. W Jerycho Bóg się objawił. Bóg dał swoje świadectwo i w Betel. Nie chciałby tam był pogański kult. Nie chciałby ludzie zapomnieli o nim, że on jest Bogiem żywym. I Elizeusz doświadczał Bożej obecności, a po tym zdarzeniu musiał mieć czas, gdy poszedł na górę Karmel i tam miał społeczność ze swoim Panem. Potrzebujemy chwil uciszenia, potrzebujemy takiej chwili spokoju, wyciszenia. Na konferencji mamy chwilę ładowania akumulatorów naszych, ale potem wracamy do domów. Jesteśmy sam na sam z Bogiem w naszym Karmelu. Byłem w tym miejscu. Jest grota na Karmelu, w której był Eliasz i w której był Elizeusz. Mówią, że to jest to miejsce, gdzie oni tam byli. Tam stałem przez chwilę, medytując, zastanawiając się nad tym, jakiego Boga znał Eliasz, Elizeusz, a jakiego ja znam Boga. Czy jest to Bóg, który może wiele zrobić? Bóg, który działa dziś? Ja powiedziałem wam, nie lubię wspomnień sprzed wojny. Lubię mówić o Bogu, który coś robi w moim życiu każdego dnia, który zmienia życie moje i moich sióstr i braci. Gdy w zborze modlimy się, widzę, jak Bóg rozwiązuje wiele problemów. Ale jest też wiele problemów, które nie zostały rozwiązane. Ale nigdyśmy nie zwątpili, że dalej wierzymy w tego Boga, który ma moc, który zbawia, który pozwala nam nasze życie realizować sam na sam. Może wszyscy cię kiedyś zostawią i powiedzą, nie mam już siły się o to modlić. I będziesz musiał sam stanąć i powiedzieć, gdzie jest Bóg Eliasza, czy on jest ten sam. Wtedy on ci powie, weź ten płaszcz duchowy i użyj go, a zobaczysz, że jestem ten sam. Nie zmieniłem się. Jestem tym słowem poruszony od długiego czasu, już tym słowem żyję, dlatego że to słowo uczy mnie, że Bóg Eliasza i Elizeusza, Bóg Henocha, jestem samym Bogiem. Płaszcz wiary mam w ręku, aby używać go i pokonywać trudności. Ten Jordan trudności, gdy nikt mi nie wybuduje mostu i będę musiał przejść go w wierze. Chrześcijańskie życie to podejmowanie decyzji, nie tylko w łatwych sprawach. Elizeusz nie miał łatwej sprawy, jak tym ludziom powiedzieć, co zrobić w tym mieście, aby ziemia zaczęła rodzić, aby woda była zdrowa. I on powiedział, wy możecie być, myślę, to odnoszę do chrześcijańskiego dzisiejszego życia, wy możecie być solą, aby miasto, aby miejsce, gdzie żyjecie, było uzdrowione, aby ta ziemia zaczęła przynosić urodzaj, aby zaczęła rodzić płody, aby zaczęły się rodzić duchowe dzieci. Wystawieni jesteśmy też na próbę. Ale Bóg nie zapomniał o nas. Jeszcze jesteśmy na ziemi, aby dać świadectwo o wielkim Bogu. Ludziom sfrustrowanym, ludziom żyjącym w depresji, ludziom, którzy nie wiedzą, co dalej, jak żyć, a my im będziemy mogli powiedzieć. Bóg jest ucieczką moją i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Błogosławiony ten, którego pomocą jest Bóg Jakuba, którego nadzieja jest w Panu, Bogu Jego. Niech was Bóg błogosławi i niech ten Bóg Eliasza, Elizeusza będzie waszym Bogiem. Chodźcie z nim, jak chodził Enoch, nawet gdy wam ktoś na duchem brzęczy i tam coś nie bardzo wam się podoba. Wiedzcie, że można chodzić z Bogiem i z nim spędzić wieczność. Niech was Bóg w tym błogosławi. I wierzę, że sam na sam z Bogiem będziecie realizować doskonałe chrześcijańskie życie. Amen.